Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W środę 3 sierpnia witają Państwa
Beata Zajączkowska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI wznowił audiencje ogólne.
Relacji z auli Pawła VI poświęcimy większość dzisiejszego spotkania.
Nadamy także rozmowę Tomasza Ciecierskiego z siostrą Anną Bauchan o pomocy dla kobiet ofiar prostytucji.
Zacznijmy od nauki ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Apoftegmaty ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Przede wszystkim dobro człowieka. Opowiadano o Abba Gelazym, że miał książkę pergaminową wartą 18 solidów. Zawierała ona cały Stary i Nowy Testament, a leżała w kościele, żeby każdy brat mógł ją czytać, ilekroć zechce. Otóż odwiedził starca pewien brat obcy i kiedy ją zobaczył, zapragnął jej dla siebie. Więc ją na odchodnym ukradł. A starzec, choć się domyślał, nie ścigał go, żeby mu ją odebrać. Ów brat więc przybył do miasta i próbował tę książkę sprzedać. Znalazł nabywcę, wymienił cenę 16 solidów. Nabywca mu powiedział: najpierw daj mi ją, żebym ją zaniósł do wyceny, a wtedy ci przyniosę zapłatę. Więc mu dał, a on wziął i zaniósł do oceny Abba Gelazemu i wymienił mu sumę, jakiej zażądał sprzedawca. Abba Gelazy powiedział: kup ją, to piękna książka i warta tej ceny. Ten człowiek wrócił i powiedział sprzedającemu ją bratu inaczej, a nie tak, jak usłyszał od starca. Pokazałem ją Abba Gelazemu, rzekł, a on mi powiedział, że to za drogo i że nie jest warta takiej ceny. Ten, usłyszawszy, zapytał: a nic ci więcej starzec nie powiedział? Nabywca odrzekł: nie, brat na to. Rozmyśliłem się i nie sprzedam. Przejęty skruchą, przyszedł do starca i przepraszał go i błagał, aby przyjął książkę z powrotem, ale starzec nie chciał. Na to mu rzekł ów brat: nie będę miał spokoju, jeśli jej nie weźmiesz. Starzec odpowiedział: jeśli byś miał już nie mieć spokoju, w takim razie ją przyjmuję. I brat ten, zbudowany postępkiem starca, pozostał już u niego aż do śmierci. Książka w starożytności stanowiła skarb, a cóż dopiero wśród mnichów pustyni. Taki skarb posiadał Abba Gelazy, ale on nie trzymał jej u siebie, ale udostępnił ją wszystkim braciom, zostawiając ją w kościele. Złakomił się na nią jeden z braci, bo na pustyni pośród mnichów bywali i złodzieje, i chciwcy. W naszym zaś bracie, który nie musiał być znowu tak zły, jak o tym świadczy koniec historii, zafunkcjonował być może stary nawyk przyniesiony na pustynię. Gelazy nie zażądał zwrotu książki, gdy mu ją przyniesiono do oceny, choć miał on ku temu pełne prawo, by nie spowodować skandalu i by brat nie stracił dobrego imienia. Gelazy cierpliwie czekał na rozwój wypadków, mając nadzieję, że zło przyniesie dobre owoce. I nie zawiódł się. Brat zwrócił książkę, poprosił o przebaczenie i pozostał z Abba Gelazym w jego celi aż do końca życia. Jak często myślimy tylko o swoich sprawach, a nie o dobru drugiego człowieka. Czasami dobrze jest zrezygnować ze swoich najsłuszniejszych nawet praw, by ocalić człowieka. Tak właśnie postąpił Gelazy. Jak dobrą rzeczą jest cierpliwość, która prowadzi do uratowania grzesznika.
Przejdźmy do aktualności.
Po 3-tygodniowej wakacyjnej przerwie Benedykt XVI wznowił audiencje ogólne. Mimo przechodzących nad Rzymem gwałtownych burz, pielgrzymi po brzegi wypełnili watykańską aulę Pawła VI. Na spotkanie z nimi papież helikopterem przybył ze swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. W katechezie streszczonej również po polsku rozważał psalm 125, wyrażający głęboką ufność narodu wybranego wobec Boga.
Poetycki tekst porównuje tych, którzy ufają Bogu, do góry Syjon, będącej symbolem trwałości, mocy i bezpieczeństwa. Nawet w chwilach agresji zła, jego niegodziwości i pozornej władzy, sprawiedliwi mogą mieć pewność, że nie zapanuje ono nad nimi. Nadejdzie dzień, w którym Bóg osądzi ludzkie czyny. Nad światem zapanuje sprawiedliwość. Wówczas ludzie prawego serca, ufający Bogu, będą się cieszyć prawdziwym pokojem. Święty Augustyn podkreśla, że pokój jest szczególnym dziedzictwem nowego ludu Bożego.
Wśród ponad 7 000 pielgrzymów na audiencji ogólnej były grupy m.in. z Armenii, Hongkongu, Australii oraz przedstawiciele Kongresu USA z rodzinami. Papież szczególnie pozdrowił 32-osobową grupę księży Kościoła Patriotycznego z Chin kontynentalnych, rektorów seminariów i ojców duchownych. Żywiołowe powitanie Benedyktowi XVI zgotowało 1300 Polaków.
Pozdrawiam was tu obecnych i waszych bliskich w sposób szczególny pielgrzymko rowerowo ze Rzeszowa. Jutro jest wspomnienie świętego Jana Wienia, proboszcza z Ars, za jego wstawiennictwem prośmy Boga o licznych świętych kapłanów. Kościół tak bardzo ich dzisiaj potrzebuje. Niech Bóg wam błogosławi.
W auli Pawła VI był nasz reporter.
Beata Winiarska z Nowego Sącza. Przyjechałam z 4 dzieciaków, żeby zobaczyć grup naszego polskiego papieża oraz spotkać się też z obecnym papieżem. Właśnie w tej chwili miałam okazję to zrobić, jestem bardzo szczęśliwa. Wszyscy ślicznie witają papieża.
Zespół pieśni tańca Laikonik z Chicago. Kwiaty, przyjechaliśmy z Polski w tej chwili, byliśmy na 13. Światowym Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. I prosto z festiwalu przyjechaliśmy do Watykanu, do Rzymu, oddać hołd papieżowi, pomodlić się na grobie naszego papieża oraz pomodlić się za całą Polonię.
Mam na imię Karolina Wasilewska, tańczę w zespołu Laikonik 9 lat. Bardzo się cieszymy, że możemy być i widzieć z papieżem. To jest coś bardzo fantastycznego dla nas.
Zespół pieśni tańca istnieje od 15 prawie lat. Za rok obchodzimy 15-lecie naszego zespołu. Istnieje przy parafii Trójcy Świętej i charakter, no wiadomo, kultywowanie polskiej historii, tańca ludowego, zabawy, śpiewu, a przede wszystkim podtrzymywanie polskich tradycji na obczyźnie.
Jesteśmy 6. ogólnopolską pielgrzymką rowerową z Rzeszowa do Rzymu.
Nazywam się Dorota Dąbrowska, mieszkam w Nowym Targu. O pielgrzymce rowerowej dowiedziałam się z gazety Niedziela. I to jest duże wezwanie dla nas, szczególnie dla kobiet, żeby móc przyjechać do grobu papieża. Nie było okazji do tej pory przyjechać, więc postanowiliśmy, że spróbujemy. Może uda się na rowerach dojechać do Rzymu. I udało się. To jest wspaniała przygoda, nie trzeba się bać, to wcale nie męczy, już nic nie boli po kilku treningach. Tylko trenować i wierzyć w siebie, że na pewno się uda. Jedzie się w peletonie, więc moment nieuwagi i można się przewrócić i takie upadki były. Mamy siniaki, ale no, czuwała nad nami opatrzność, że nic się złego nie wydarzyło, aż tak. Tylko siniaki, zadrapania.
Najmłodszy uczestnik pielgrzymki liczy 17 lat, a najstarszy pan Stefan Buź z Nowej Dęby 66.
Jadę po raz 5, jestem piekarzem i przez ten okres 5 pielgrzymek przerobiliśmy około 4 ton mąki dla pielgrzymów między innymi i oczywiście jadę. Niekiedy nawet powtarzam, że nigdy mnie ksiądz nie chciał wziąć na pierwszą pielgrzymkę,
ponieważ
no, miałem już za dużo lat wtedy.
I bał się, że będą jakieś komplikacje związane
że nie dojadę.
Z niedyspozycją. Nie?
Tak, a tu się okazuje, że dyspozycja jest i uczestniczę 5. raz. to jest też tak. Coś wyższe jak przygoda.
W ogóle sama ta pielgrzymka jest wielką przygodą życia, ponieważ codziennie zmieniamy miejsce noclegu, rozbijamy namioty, spotykamy się z różnymi ludźmi. No to jest właśnie wielką przygodą. Możemy być ze sobą, znosić się tyle dni, być razem z obcymi ludźmi często.
W zeszłym roku mieliśmy spotkanie z panem ambasadorem. To jest może nie przygoda, ale w pewnym sensie również, że jadąc w Słowacji, w tym roku byliśmy również przyjęci przez pana ambasadora polskiego na Słowacji. Byliśmy przyjęci przez nuncjusza apostolskiego na Słowacji.
I jeszcze można dodać, że to nie tylko jest wyzwanie sportowe, bo ktoś by pomyślał, że być może jedziemy dla sportu. Dla sportu nie bylibyśmy w stanie wytrzymać tych wszystkich niedogodności i trudów, ale jest to także jeszcze wyzwanie duchowe. Przeżywamy rekolekcje, uczymy się być razem ze sobą, wspierać się wzajemnie, no i mieć nadzieję, że te intencje, z którymi jedziemy, bo każdy postawił sobie jakieś intencje, że będzie taka wola Boga i one się spełnią. Główną intencją było to o beatyfikację Ojca Świętego.
Jak wyglądał wasz plan dnia?
Uczestniczyliśmy w mszy, po mszy śniadanie, dieta kolarska, dbali o to dietetycy i trenerzy, żebyśmy byli dobrze odżywieni.
Tą dietę w jakiś sposób dopasowywaliśmy właśnie pieczeniem chleba, drożdżówek i innych rzeczy, które żeby pielgrzymi mieli siłę pedałować, bo rzeczywiście trzeba mieć duży zasób sił, żeby przejechać te 2000 kilometrów.
Następnie wyjazd o godzinie 8:30, prawie codziennie albo wcześniej, żeby przed upałem jeszcze zdążyć. I pedałowaliśmy. Na trasie dostawaliśmy posiłki, dostawaliśmy wodę. Mieliśmy takie krótkie przerwy na zregenerowanie sił i pedałowaliśmy często do 16, do 18, w zależności od tego, ile wynosił etap. Etapy wynosiły od 80 kilometrów, ale to były góry w Austrii, do 180 kilometrów po prostej. No, dla nas najgorszym był etap już we Włoszech, ponieważ temperatury były bardzo wysokie i to nam dokuczało. Nie kondycja, tylko te temperatury, ale nie poddaliśmy się, jechaliśmy cały czas, wspieraliśmy się wzajemnie i udało się dojechać. Mieliśmy dzień przerwy w Asyżu, dzień przerwy w Wenecji i mieliśmy jeszcze dzień przerwy w Bratysławie i w tym czasie zwiedzaliśmy.
Jadących po raz piąty jest chyba 4 czy 5 osób, a załóżmy nasz ojciec duchowny, który tu obok nas stoi, ksiądz Stanisław, jedzie trzeci raz, tak?
Trzeci raz, a pozostałe osoby to jest pierwszy raz.
Najbardziej mi utkwiła ta atmosfera spotykania się z naszym papieżem Janem Pawłem, a w tym roku szczególnie było jakieś dla nas wyzwanie, żeby się pokłonić nad jego grobem.
I modlić się o beatyfikację.
Czy w przyszłym roku też planujecie przyjazd do Rzymu?
Planujemy przyjazd, ale być może trasa się zmieni, ponieważ nie można stale jeździć do Rzymu. Nasi dyrektorzy planują pielgrzymkę do Lourdes.
Jest to związane z tym, że w przyszłym roku przypada 25. rocznica zamachu na Ojca Świętego i organizatorzy chcą w szczególny sposób tą rocznicę uczcić i właśnie być może, gdy wszystkie warunki da się spełnić, być może, że pojedziemy do Lourdes i La Salette.
Z pielgrzymami rozmawiał Ryszard Skiba.
Osoby wplątane w proceder prostytucji to bardzo często ofiary handlu ludźmi, twierdzi siostra Anna Bauchan. Jak podkreśla przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia Maryi Niepokalanej na rzecz pomocy dziewczętom i kobietom, jej praca to posłanie wyjścia do osób pracujących na ulicy. Z siostrą Anną Bauchan rozmawia Tomasz Ciecierski.
Pomagamy w różny sposób, szczególnie osobom, czyli ofiarom handlu, jak i ich rodzinom. Słuchamy w telewizji, że ktoś jest poszukiwany, nagle ginie. W dzisiejszych czasach porywa się ludzi do 3 celi. Jeden z celów to jest oczywiście seks biznes. Drugi cel to jest niewolnicza praca. Są obozy pracy. Trzeci na organy ludzkie. Dawniej Polska była krajem tranzytowym, gdzie wiadomo, leżymy w środku Europy, gdzie przewożono kobiety, dziewczęta, młodych mężczyzn na zachód. Obecnie już nasz kraj jest też krajem docelowym.
To wszystko jednak, nawet jak dla mnie osoby, która niejedno słyszała, brzmi szokująco, wręcz sensacyjnie.
To jest prawda, która jest prawdą szokującą, ale też jako chrześcijanie nie możemy być obojętni wobec tego problemu. stąd też troska Kościoła i próba zorganizowania sensownej pomocy i alternatywy dla kobiet i mężczyzn, bo oczywiście sprawa nie dotyczy tylko kobiet, ale też mężczyzn. W Polsce nie ma jeszcze możliwości pomagania mężczyznom. Mężczyźni się zgłaszają bardzo rzadko, ale no taka jest prawda.
Jaki charakter ma pomoc dla ofiar prostytucji?
Właściwie wszystko zależy, czy to jest ofiara przymuszonej prostytucji, czy jest to ofiara handlu. Wszystko jest w zależności od tego, co się dzieje i co potrzebuje. Bardzo często osoby, które do nas trafiają, są bez dokumentów. Są to osoby, które no, nie mają aktualnego ubezpieczenia, gdzie potrzeba pomocy psychiatrycznej, psychologicznej, terapeutycznej, medycznej. Inną rzeczą jest też tworzenie alternatywy. Jest wiele miast, wiosek, gdzie wzrasta ogromne bezrobocie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kobiety. Niestety jest bardzo dużo kobiet samotnie wychowujących dzieci i one też niejako są przymuszone do tego, że to się staje jedyną formą utrzymania. Dlatego też staramy się tworzyć alternatywy, czyli robimy szkolenia zawodowe, robimy szkolenia odnośnie zakładania firm po to, żeby ktoś otrzymał narzędzie, by mógł zmienić swoje życie.
Bardzo często przy okazji takich tragicznych historii daje się słyszeć stwierdzenie, że poszkodowana sama tego chciała albo że po prostu jej się podoba.
Niestety mentalność, która jest Polaków, zresztą nie tylko, no bo to też jest problem całego świata, pokazuje kobietę, która się prostytuuje jako sprawcę, przestępcę. Natomiast nikt nie patrzy, że ona jest ofiarą systemu, wydarzeń, jakiejś po prostu sytuacji gospodarczej, takiej czy innej. Proszę zwrócić uwagę, że gdyby nie było klientów, nie byłoby kobiet prostytuujących się. I pytanie jest też za 100 punktów. Kto jest klientami? To nie są Amerykanie, to nie ludzie z Kambodży, to są Polacy. I teraz pytanie, kto korzysta z usług, czyli napędza ten rynek? Wiadomo, że to nie są mężczyźni, którzy są dopiero co zwolnieni z kopalń, z fabryk, którzy żyją z zasiłków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To nie są ci bezrobotni, bo ich by na to nie było stać. Jest to jakaś klasa niewielka, którą stać, dają sobie prawo, dlatego że mają pieniądze, by korzystać z usług, czyli wykorzystywać tak naprawdę ludzką biedę.
Niezmiernie interesująca wydaje się statystyka. Czy jest to częste zjawisko?
Jest to częste zjawisko. Z liczbami jest o tyle gorzej, że ten proceder przypomina górę lodową. Ponieważ wiele kobiet nie zgłasza się na policję, nie zeznaje. No jeżeli chodzą o oficjalne dane, to musiałaby być wniesiona sprawa. Ponieważ są to organizacje mafijne międzynarodowe, które ten proceder napędzają, to też kobiety boją się zeznawać. Wolą nie mówić po to, żeby ktoś ich nie znalazł, bo one są wtedy świadkami. Boją się, że będą zabite. Więc to jest takie koło zamknięte. Z drugiej strony, jeżeli się nie zeznaje, no to też nie można tych ludzi zamknąć, ukarać, nie? Jest to rosnący proceder. Między innymi też dlatego też nasze stowarzyszenie, które powstało, by pomóc tym osobom, które szukają wyjścia. Pomóc rodzinom, które nagle kobieta pojechała do pracy, z ogłoszenia w gazecie i zamiast tej normalnej pracy, którą miała mieć, staje się prostytutką. Gwałty. To są świadkowie wielu trudnych rzeczy, pobicia. Czy ta osoba, gdy wraca, jest tą samą osobą? Jeżeli uda się uciec, jeżeli policja wpadnie w jakimś państwie na ich ślad, jeżeli uda im się zadzwonić, żeby tu można było pomoc zorganizować. Gdy wraca, potrzebuje bardzo dużo pomocy i tak naprawdę potrzebuje uzdrowienia, bo nie jest tą samą osobą. I rodziny mówią, proszę siostry, to jakby mi podmienili córkę, my nie umiemy jej pomóc. Jest to cierpienie, które dotyka wszystkich. Dlatego też trzeba być bardzo ostrożnym z ocenianiem ludzi.
Przypomnijmy, siostra Anna i jej współpracownicy ze Stowarzyszenia Maryi Niepokalanej na rzecz pomocy dziewczętom i kobietom udzielają pomocy socjalnej, psychologicznej i duchowej dziewczętom i młodym kobietom, które stały się ofiarami prostytucji.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Był to ostatni punkt dzisiejszego spotkania. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.